Bardzo się cieszę, że Państwo już zajęli miejsca, bo dzięki temu możemy od razu z miejsca rozpocząć drugą część spotkania.
Drugą część spotkania zaczynamy od tego, co Nowy Testament może nam podpowiedzieć i czego się możemy nauczyć z Nowego Testamentu na ten temat zadośćuczynienia. Poszukałem takich miejsc w historii Pana Jezusa w Ewangeliach, gdzie Pan Jezus wprost odpuszcza grzech albo kogoś uwalnia od złego ducha. Można by dużo opowiadać o tym, co się dzieje z człowiekiem i co Jezus mówi człowiekowi, którego uzdrawia. No bo tych uzdrowień rzeczywiście jest sporo. I takich komunikatów, które Jezus mówi, co masz zrobić po tym, że cię uzdrowiłem, tak, że ci zwróciłem twój słuch, twój wzrok, tego jest niemało. Ale ja wybrałem tylko cztery miejsca, gdzie wprost Pan Jezus odpuszcza komuś grzech. I mówi, co masz zrobić dalej z tym, co tobie uczyniłem. I to są te fragmenty. Paralityk z Kafarnaum to jest ta historia, kiedy początek w ogóle działalności Pana Jezusa, on jest w domu, tłum ludzi go słucha, przychodzą z człowiekiem na noszach i go spuszczają przez otwarty dach, żeby Jezus go uzdrowił. Tam Jezus zaskakuje wszystkich, bo on nikt go o to nie prosi, a on odpuszcza grzechy temu człowiekowi. No i oczywiście, jakim prawem, kim ty jesteś, że odpuszczasz grzech? Jezus, nie wiem, czy jakbyś też to wyczuwacie Państwo w tej Ewangelii, że Jezus dlatego go uzdrawia z tego łoża, żeby pokazać ludziom jakby skuteczność swoich słów, że skoro ja mówię tobie, odpuszczają ci się grzechy i to się dzieje, tak samo pokażę wam teraz, że powiem do niego wstań i on wstanie. By moc też Bożego Słowa jest tam pokazana w tej przypowieści i to jest polecenie, które Jezus daje temu człowiekowi teraz. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Potem historia dalej w Ewangelii Marka. Jezus przypływa na drugą stronę jeziora, tam jest ten opętany człowiek, który właśnie tam trzaska się łańcuchami, krzyczy, jest zupełnie dzikusem, takim oddzielonym już od ludzi, jest po prostu pod działaniem złego ducha, który go tak właśnie niszczy. I kiedy Jezus już go uzdrawia, uspokaja go, to on chce płynąć z Jezusem. On nie chce zostawać tam, gdzie było to zło, tylko on chce teraz iść z Panem Jezusem, a Jezus mówi nie, masz tutaj zostać, masz wrócić do swojego domu i tam mówić, co ci zrobiłem. Potem historia dwóch kobiet. Jedna to ta jawno grzesznica, która gdzieś tam chyłkiem wchodzi do domu na przyjęcie, na którym jest Jezus i ona obmywa Jezusowi nogi, płacze i całuje Pana Jezusa. I potem, kiedy się rozpoczyna ten dialog z faryzeuszem, tak, o tym, kto tutaj kogo bardziej miłuje, temu, kto miłuje, temu się więcej odpuszcza, Jezus w końcu mówi do tej kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. No i historia, prawda, już znana, filmowa, wręcz ta kobieta przeprowadzona przez faryzeuszów, ta cudzołożnica przyłapana na cudzołóstwie i rzucanie kamieni. Jezus mówi do tej kobiety, ja ciebie nie potępiam, idź odtąd, już nie grzesz. Co z tego możemy wyciągnąć? Takie dwa wnioski mi się nasuwają jakby z całości tych tekstów. Jaką tutaj naukę Pan Jezus do nas kieruje na temat zadośćuczynienia i tego, co się z nami dzieje, co się z nami może dziać po spowiedzi, jak dobrze przeżywać ten sakrament pojednania. Myślę, że pierwsza sprawa to jest to, co jest w tych pierwszych dwóch tekstach. Wracaj do swojego domu i idź do swoich. Zobaczcie, że Pan Jezus przede wszystkim mówi tym ludziom, że ty masz dom i teraz ty musisz wrócić do tego swojego domu. Grzech jest, mówiąc teraz w takiej warstwie duchowej, nawet jeżeli tego grzechu wprost tak nie doświadczam, że on mnie zniewala albo niszczy, grzech czyni mnie niewolnikiem i zamyka mnie w więzieniu. Mówię to głośno i ostatnio często to powtarzam w konfesjonale, ponieważ myślę, że to nam się może zacierać, bo tylko możemy tak myśleć, że tak się dzieje właśnie, nie wiem, jak ktoś jest nałogowcem albo właśnie ktoś popełnia jakiegoś naprawdę ciężkiego kalibru grzechy, ale jakby sens tego, co się dzieje przez grzech jest taki, że każdy grzech, nawet najdrobniejszy, on mnie oddziela od Boga i on mnie zniewala. To znaczy zabiera mi moją swobodę działania, zabiera mi moją wolność do dobrego działania, tak? Więc dlatego myślę tutaj, Pan Jezus, przede wszystkim jakby możemy tak to interpretować, wracaj do siebie. Teraz jakby wróć z powrotem do tego twojego miejsca, które jest twoim. Tutaj, gdzie byłeś, to nie jest twoje miejsce. To łóżko, na którym jesteś właśnie sparaliżowany, co jest obrazem twoich grzechów, to pustkowie, gdzie jesteś jako opętany, to nie jest twój dom. Jezus mówi, wracaj do siebie. Kolejna myśl to jest taka, ja nie jestem grzechem. Ja jestem grzesznikiem, który popełnia grzech. Czasem jesteśmy też tak, możemy być ukąszeni takim myśleniem, że ja to grzech. Tak? I teraz nawet jeżeli idę do spowiedzi i wyznaję mój grzech i słyszę, że ja je tobie odpuszczam, to mogę nadal żyć w takim przekonaniu, że ten grzech jakby mnie nie opuścił, ponieważ mogę siebie utożsamiać z grzechem. I mogę w ten sposób nigdy się od niego nie odciąć. No bo jak się odciąć od samego siebie? Takie myślenie, Jezus jakby każe mi zostawić to miejsce, w którym był grzech, i mówi, teraz masz pójść gdzieś indziej, dlatego że tutaj ten grzech zostawiasz, już on nie jest tobą. Ty jesteś grzesznikiem, któremu się zdarza grzech, a nie jesteś grzechem. Jeżeli myślę o sobie, że jestem grzechem, to znaczy, że właściwie nigdy się od niego nie odetnę. I to, co we mnie zostaje, to, co już wcześniej pokazywałem, ten fragment z katechizmu, że rozgrzeszenie usuwa mój grzech, ale nie likwiduje od razu konsekwencji grzechu, to znaczy, że grzech mnie w jakiś sposób rani, zadaje mi krzywdę, ale on nie jest mną. Ja nie jestem grzechem. A drugi wniosek, który się nasuwa tak z tych właśnie cytatów Pana Jezusa, z Jego słów, to jest to, że On nigdzie tutaj nie mówi tym ludziom, żeby zostali w miejscu, tylko wysyła ich w jakiś ruch, mówi, żeby poszli, mówi, żeby nie stali w miejscu. To może słychać to jak trochę taką poezję, ale ja lubię tak mówić i lubię jakby przekładać to potem sobie na rzeczywistość, na to, co się dzieje w takiej naszej teraźniejszości. Jeżeli mam gdzieś iść, to muszę znać kierunek. Tym kobietom Jezus nie mówi, idźcie do domu, tylko idź. Jeżeli Jezus mówi do mnie, idź, to ja muszę sam wiedzieć, dokąd ja pójdę. I tu się już otwiera taki temat, myślę też ważny przy tym temacie zadośćuczynienia, że w zadośćuczynieniu nie chodzi tylko o to, że ja mam zrobić pokutę, którą mi ksiądz wymyślił. Tak? Wymyślił albo powiedział odruchowo taką, jaką wszystkim mówi i teraz to jest to zadośćuczynienie. Tak, to prawda, to jest zadośćuczynienie za moje grzechy, ale to nie jest wszystko. Jeżeli Jezus mówi idź, to znaczy, że masz wymyśleć sobie, gdzie pójdziesz. Jeżeli mówi, że jeżeli chcesz iść do domu, to znaczy, gdzie jest ten twój dom i kogo tam zastaniesz. Jakie masz tam stosunki z tymi ludźmi, do których wrócisz zaraz po tej spowiedzi. Nie da się zatrzymać tego momentu spowiedzi. Spowiedź jest tylko na chwilę i my zaraz idziemy dalej. Myślę, że często chyba wszyscy możemy mieć taki problem, że jakby chcemy doprowadzić do momentu spowiedzi, że jakby tutaj jest to napięcie, czasem stres jakiś właśnie, że ja mam przyjść do spowiedzi i wyznać mój grzech, nawet jeżeli to robię, nie wiem, co tydzień, jeżeli się spowiadam często, to zawsze będzie towarzyszyło temu takie napięcie, że to doprowadza do tego skutku, którym jest odpuszczenie grzechów i w tym momencie jakby kończy nam się trochę film i nie myślimy, co dalej, a tutaj dopiero się wszystko zaczyna od tego odpuszczenia grzechów. Bo jeżeli mówimy o grzechu jako niewoli, to łaska tego jest taka, że to jest wyprowadzenie na wolność. O tym za chwilę będę jeszcze mówił, o tej wolności, ale to dopiero jest wyzwanie, żeby wiedzieć, co ja chcę ze sobą zrobić na wolności. Bo to, że ja tylko dojdę i będę uwolniony, to jest pierwszy krok. Potem dopiero zaczynają się schody, zaczyna się przygoda. Więc takie myśli na podstawie słów Pana Jezusa, znowu coś dla oka, obraz ze wczesnego baroku. Alessandro Turchi, taki włoski malarz z Rzymu, z wczesnego baroku. Wybrałem ten obraz ze względu na to, co tu się dzieje z tymi postaciami na ruch. To trochę będzie jakby inne powiedzenie tego, co przed chwilą powiedziałem. Przede wszystkim jakby najbardziej, że tak powiem, ruchomym z tych wszystkich trzech postaci jest Pan Jezus. On to jest jakby w największym ruchu, tak? Jest najbardziej dynamiczny Jezus. On się jakby, tego tutaj może tak nie widać, ja się temu obrazowi długo przypatrywałem u mnie w komputerze, że Jezus jest jakby tak pochylony, jakby jest w biegu. On jakby w biegu dopada tą scenę. To jest oczywiście ten czwarty cytat, to jest ta kobieta pochwycona na cudzołóstwie. Proszę zobaczyć, co się dzieje z rękami Pana Jezusa, że on prawą ręką, prawa ręka jest skierowana do tego, on jest jako żołnierz tu przedstawiony, do tego faryzeusza, to jest obrona tej kobiety. Jakby to jest troszeczkę taki zostaw ją. To jest jakby uwolnienie jej od niego, a natomiast lewa ręka Pana Jezusa jest dla tej kobiety. To jest pokazanie jej drogi. To jest, proszę zobaczyć, że Jezus nie patrzy na nią, on jej pokazuje ręką, że teraz idź. Nie zostajemy tutaj. Ja jestem w ruchu, ale ty też jakby teraz musisz ruszyć stąd. Tutaj się dopiero wszystko zaczyna przed tobą. I proszę zobaczyć, że ona, tak jakby się trochę, ja to tak sobie, no może to jest takie, ona się trochę jakby przyczaja do tego ruchu. Ona już patrzy na Jezusa, jest gotowa, żeby ruszyć, a najbardziej statyczną postacią jest ten faryzeusz. Jest ten, który przyszedł, który znalazł, powiedział, to jest cudzołożnica, trzeba ją ukamienować. On jest najmniej ruchomy z tych trzech postaci. Myślę, że też warto, to jest takich obrazów w internecie jest mnóstwo przedstawiających sceny z Ewangelii. To jest jedna z też z wdzięczniejszych scen. Bardzo dużo artystów przedstawiało to uwolnienie kobiety cudzołożnej przez Pana Jezusa. Zachęcam bardzo Państwa też do tego, żeby patrzeć tak na sztukę, że ona bardzo dużo mówi o Ewangelii, a my naprawdę jesteśmy zmysłowi wszyscy, jesteśmy cieleśni, my potrzebujemy też zobaczyć. Nie tylko potrzebujemy słuchać, nie tylko przeżywać, ale też widzieć takie rzeczy, żeby nam się to lepiej utrwaliło. Jezus, który jest bardzo dynamiczny i dlatego On tych wszystkie osoby, które rozgrzesza, które uzdrawia, On je wysyła w ruch. Mówi, idź, to nie chodzi o to, że zaraz zostaniesz ze mną. I będziemy tak sobie właśnie teraz celebrować to twoje uzdrowienie. Jest dużo do zrobienia w życiu. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dwa fragmenty z Nowego Testamentu. To jest taki fragment z 12 rozdziału Mateusza. Ja go może przeczytam. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zostaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam i staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. To jest taka opowieść Pana Jezusa o tym, co się może przydarzyć wtedy, kiedy po właśnie wyjściu złego ducha, wtedy, kiedy właśnie jestem wolny od jego działania przez sakrament pokuty, kiedy ja popełnię błąd, co dalej będę robił. Bo Jezus mówi tutaj, pokazuje taki obraz domu, tak? Że ja jestem tym domem i teraz jeżeli właśnie duch, zły duch we mnie mieszka, to spowiedź mnie, moc Jezusa mnie z tego złego ducha uwalnia. I teraz Jezus mówi, zły duch wróci, kiedy zastanie dom niezajęty, zamieciony i przyozdobiony. Coś tu nie gra na pierwszy rzut oka, bo jak to? Dlaczego właśnie to ma być powód do tego, że ten zły duch wróci do mnie, tak? Skoro jest tutaj już wszystko uporządkowane przez łaskę, jest przyozdobione właśnie, można powiedzieć, darami łaski, to co takiego tutaj kusi tego ducha? Co takiego będzie tutaj go tak przywoływało z powrotem, żeby on z powrotem przyszedł? Ja mam taki obraz, chodziłem przez 2 lata na kolędę, więc to jest taki czas, kiedy się dużo widzi mieszkań, kiedy właśnie wiadomo, że się spotyka ludzi, ale też no, ludzi spotyka w jakiejś przestrzeni, tak? I są takie też, taki sposób urządzania swoich domów, niektórzy mamy, że jest tak bardzo sterylnie i tak bardzo, że tak wiem, wszystko pod linijkę, jest tak, nie ma żadnego pyłku. Są też takie domy, w których jest, można powiedzieć, taki bałagan, który jest pod kontrolą. To nie jest taki bałagan, który człowieka obrzydza, tylko bałagan, który wynika po prostu z tego, że tam mieszkają ludzie. A ludzie nie są maszynami, tylko są po prostu ludźmi. Ja przyznam, że wolę tą drugą wersję, jeśli chodzi o jakiś sposób mieszkania w jakiejś przestrzeni. I myślę, że też trochę to nam może pomóc zrozumieć, o czym Pan Jezus mówi. Jeżeli ja po spowiedzi będę się starał jakby żyć w taki sposób, że ja nie zaryzykuję i że właściwie moja postawa po spowiedzi będzie polegała tylko na tym, żeby nie zabrudzić się i nie spowodować żadnego zła, to jest za mało. Jezus mówi, to ci gwarantuje, że szybciutko zły duch z powrotem wróci jakby z armią i będzie proponował ci kolejne zło, tak? Bo to jest nawiązanie do słów Pawła Świętego z listu do Rzymian, że zło się zwycięża dobrem, a nie brakiem zła. Że zło się nie zwycięża tylko tym, że ja powiem, że teraz nie popełnię grzechu, że ja nie chcę wracać do grzechu, tylko zło się zwycięża tym, że ja teraz w miejsce właśnie tego domu, który został właśnie pusty, tak, bo ten, kto go zamieszkiwał zły, on poszedł, że ja to zacznę wypełniać dobrem. Nie tylko będę, że tak powiem, celebrował tą taką bezgrzeszność swoją, tylko ja zacznę szybciutko meblować ten dom właśnie tym, co jest twórcze, co jest dobre, co jest moim wyborem. To jest taka pułapka, mówię o tym tak, też właśnie cieszę się, że mogę to mówić na takiej katechezie, bo to jest dla mnie niedawne odkrycie. Jakby tego nikt mi wcześniej nie mówił, ja do tego jakby sam trochę doszedłem, będąc sam też grzesznikiem, ale też będąc spowiednikiem. Bardzo często pytając ludzi, najczęściej tak zaczynam spowiedź, kiedy już, że tak powiem, jest moja rola w spowiedzi, co chcesz teraz zrobić? I proszę mi wiedzieć, że najczęściej słyszałem odpowiedź, że nie chcę zrobić grzechów, tych, które robiłem. No ale to jest za mało, bo to znaczy, że właściwie zostajemy na poziomie zero, że właściwie tu się nic nie zmieni w twoim życiu, tak? Dlatego zmieniłem teraz pytanie i pytam już od razu, bo to za dużo, to za długo trwało, zanim wytłumaczyłem, o co mi chodzi, i pytam wprost, co dobrego chcesz zrobić? No często słyszę też odpowiedź, że tym dobrem jest teraz nierobienie grzechu, tak? Ale już mi wtedy jest łatwiej wyprowadzić taką naukę, że tu naprawdę nie o to chodzi, żeby tylko pozostać na poziomie, że nie czynię złego. To zdanie też świętego Pawła z listu do Galatów, że Jezus nas wyswobodził do wolności. To, co już powiedziałem, ten obraz, że to jest wyjście na wolność. I tu dopiero się zaczyna cała moja, że tak powiem, przygoda z tym, żeby teraz sobie zagospodarować życie. Opowieść z Poznania sprzed kilku lat, kiedyś na furtę, bardzo późno, to było już po 22, przed jakiś taki mężczyzna, niewiele starszy ode mnie, po 30, który wyszedł z więzienia tydzień temu. No i właściwie jego żywot polegał na tym, że... Znaczy nasza rozmowa polegała na tym, że przez 2 godziny musiałem mu po prostu pozwolić się wyżalić na cały świat, bo on teraz po tych 7 latach w więzieniu jest absolutnie stracony, jeśli chodzi o pracę, o w ogóle jakąś pozycję społeczną, bo wszędzie nie da się ukryć tego, że 7 lat siedział. Jeżeli ktoś go będzie przyjmował do pracy, to zawsze to więzienie wyjdzie, a to od razu w większości sytuacji zamyka przed nim drzwi, więc musiał się wyżalić. Ale przez pewien czas, tam przez kilka tygodni jakoś mu towarzyszyłem, w tym takiej determinacji, że jednak chce się pozbierać, że jakąś tą pracę udało mu się znaleźć w Poznaniu, że miał jakieś plany co do wyjazdu. Jakby widziałem, bo on miał bardzo, że tak powiem, on mi mówił wprost, siedzieliśmy tam w jakimś McDonaldzie kiedyś, bo on potrzebował, był po prostu bezdomny i potrzebował też jakiegoś tam jedzenia. I on mówi wprost, że, jak on to mówił, że to jest wojsko, mówi bardzo, bardzo łatwo wrócić tam. Mówi, to nie jest problem, jakby znam, tam jest naprawdę wygodne życie. Mówi, tam mam ułożoną pozycję, tak? Czyli jakby ja to teraz sobie porównuję do takiej sytuacji, że to jest, że tak powiem, bardzo proste, żeby wrócić z powrotem na te same tory, a to, żeby tam nie wrócić jednak do więzienia i żeby tutaj przełamać taki opór, że tak powiem, społeczny przeciwko niemu, to wymagało od niego bardzo dużego wysiłku. Mówię o tym tylko dlatego, że dla mnie to jest obraz tego, co się z nami dzieje po spowiedzi i co niestety bardzo często w tym miejscu właśnie przegrywamy. I możemy marnotrawić łaskę, którą dostajemy w tym sakramencie, a przez to jakby nie przeżywać tego sakramentu tak, jakbyśmy mogli przeżywać. Spowiedź jest takim sakramentem, w którym jesteśmy niestety bardzo sami, tak? Że to się nie dzieje powszechnie, że to jakby dużo bardzo zależy od tego, co ja z tym zrobię, że ona wymaga dużego wysiłku ode mnie. Jest czymś bardzo powszechnym, tak? Bo się spowiadamy no, rzadziej lub częściej, ale jednak to jest coś, do czego się wybieramy co jakiś czas, a jednak tu bardzo dużo zależy ode mnie. I od postawienia na moją odpowiedzialność za samego siebie, za swoje życie. Bo może tak być, że będę myślał, że to tylko właśnie chodzi o doprowadzenie do punktu, tak, że już mam ulgę, że już jest po spowiedzi, już teraz jest wszystko dobrze, dopiero się zaczyna cała przygoda. Więc ten fragment o tym wypędzeniu złego ducha i jego powrocie do takiego przyozdobionego domu, to jest jakby słowo Jezusa o tym, że zło nie zwycięża się brakiem zła, tylko zło zwycięża się dobrem. I drugi fragment z Ewangelii, to są takie moje wyliczenia, zaraz powiem, o co chodzi, może ktoś już się domyśla. Jest taka bardzo wdzięczna przypowieść Pana Jezusa o nielitościwym dłużniku. Znana, przypomnę, jest taka sytuacja, że jest gospodarz, któremu jeden z jego pracowników jest winien 10 tysięcy talentów. No i on właściwie nie ma mu z czego oddać, bo to jest zawrotna suma. Już proszę zobaczyć, ile to jest polskich nowych złotych. I on mówi, w takim razie, skoro nie masz co oddać, to ja cię wypuszczam wolno. Ten człowiek wychodzi tak z tego miejsca i spotyka kolegę, który jest mu winien 100 denarów. I ten mówi, też nie mam z czego ci oddać tych 100 denarów. I ten mówi, teraz ja cię wtrącę do więzienia, aż mi wszystko oddasz. Tak? Nielitościwy dłużnik, ten, któremu przed chwilą była darowana ogromna suma pieniędzy, nie potrafi odpuścić swojemu koledze, który jest mu winien no, tak relatywnie małą sumę pieniędzy. To jest właśnie, już Państwo pewnie to już przeczytaliście, bo to jest ciekawe. To zawsze, jak byłem katechetą, to robiło fenomenalne wrażenie na chłopakach w budowlance, że to są takie pieniądze. Ja specjalnie też mojego brata, który pracuje w banku, poprosiłem, żeby on, wiadomo, tutaj mogą się niektórzy oburzać, tak, na te 17 zł za godzinę, jako średnią, ale no, mój brat gdzieś tam siedzi przy tych rzeczach, powiedziałem mu, żeby był w miarę taki no, uczciwy, tak, napisał mi tyle, Ja nie wiem, no nie pracuję zupełnie, jakby nie wiem, czy to jest realna cena, realna kwota, że taka dniówka, no ale załóżmy, tak? Bo chodzi o to, że denar był dniówką. Mniej więcej to można tak jakby przełożyć na dniówkę. 6 tysięcy denarów to jest talent, 10 tysięcy talentów jest mu winien. No to jest, proszę zobaczyć, to jest 6 bilionów, tak? I 600 miliardów. Więc jakby kwota, którą Jezus jest mistrzem w opowiadaniu przypowieści, to jest mistrzowsko poprowadzony scenariusz. Jezusowi chodzi przede wszystkim o to, to jest nie do zapłacenia. To jest kwota nie do zapłacenia. Oczywiście to jest mowa o grzechu, tak? Że grzech jest nie do zapłacenia przeze mnie. Jakby to, co ja zaciągam, ten dług przez mój grzech. I mówi za chwilę Jezus, potem wychodzisz, jest drugi człowiek, który przeciwko tobie zawinił, tak? To już nie jest, jakby można powiedzieć, że to Jezus pokazuje, że to jest o wiele mniejsze, tak? To jest 11, to jest 100 dniówek, tak? 11 tysięcy, Jezus pokazuje, i ty nie potrafisz tego przebaczyć? A tobie przed chwilą przebaczono taką wielką rzecz. I ta przypowieść, ona opowiada o tym, co się z nami dzieje, mianowicie w naprawie tego, co, naprawie naszych relacji z drugim człowiekiem. To są słowa z tej przypowieści. Już kiedy tam właśnie donieśli współsłudzy na takiego, że on jest taki niesprawiedliwy, zobacz, ty mu darowałeś takie pieniądze, a on nie potrafi darować tych 100 denarów, wtedy Pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś, czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? To jest słowo o tym, że zadośćuczynienie jest tak, może być tak traktowane jako naśladowanie Boga. Jeżeli ja idę do spowiedzi i nie patrzę na to, co się dzieje, to znaczy, że Bóg mi daruje taką niegodziwość, jaką jest grzech, że Bóg mnie ocala, że mnie nie potępia, że mnie nie niszczy, nie wbija w ziemię. Jeżeli ja tego nie zauważę, tego, co się dzieje, to najprawdopodobniej nie będę potrafił, tak jakby w sytuacji, gdy ktoś mnie prosi o przebaczenie albo gdy jakaś relacja z drugim człowiekiem potrzebuje pojednania mojego z tą osobą, to ja wtedy tego nie zrealizuję, bo nie widzę tego, co się dzieje. Nie dostrzegam jakby no, głębi tego, mocy tego uwolnienia, które Bóg powoduje. Jestem przekonany, że my potrafimy naśladować Boga, to jest cytat z Księgi Rodzaju, że jesteśmy do Niego podobni, że my potrafimy to zrobić, przebaczyć. Proszę zobaczyć, jak Pan Jezus łączy nasze przebaczenie człowiekowi ze swoim przebaczeniem. Mówi wprost, to są jedne z mocniejszych słów Ewangelii. Myślę, że takiego Jezusa nie lubimy słuchać, tak ostro stawiającego sprawę. Czasem Go bardzo wygładzamy i wolimy takiego miękkiego Pana Jezusa. Jezus mówi wprost, jeżeli nie przebaczysz swojemu bratu, Bóg ci nie przebaczy. Pan Jezus wiąże jednak przebaczenie, które ja oczekuję od Boga, z moim aktem. I znowu to jest to połączenie, tak? Tego, co ludzkie i tego, co boskie. My mówimy bardzo często modlitwę Ojcze Nasz, może ktoś codziennie, kilkanaście razy, kiedy odmawia różaniec. Powtarzam te słowa, że odpuść nam jako i my, a bardzo często jesteśmy tylko teoretykami tego słowa. Mówię bardzo świadomie w liczbie takiej mnogiej, która obejmuje też mnie, że właśnie bardzo łatwo mi prosić Boga o przebaczenie, a już trudniej pamiętać o tej drugiej stronie, że ja też potrzebuję, ktoś potrzebuje mojego przebaczenia, że ja też muszę o to prosić, o pojednanie. I jeszcze to dopowiedzenie Pana Jezusa, dopowiedzenie do tego tematu, to jest moje przekazanie, abyście się miłowali tak, jak ja was umiłowałem. To jest miara, do której mamy równać, a nie tylko to, że ja nie potrafię się z kimś pojednać. Jezus mówi, ja was umiłowałem i oddałem za was życie. To jest możliwe, żebyście się wy też miłowali. Więc zadośćuczynienie jako coś, co jest naśladowaniem, że ja mogę robić tak jak Bóg, ja mogę tak kochać, ja mogę przebaczyć. Żebyśmy się nie zatrzymywali na takim właśnie etapie, że to jest niemożliwe, bo to jest możliwe. W tym momencie jakby zamykam ten fragment dotyczący Nowego Testamentu. Teraz chciałbym powiedzieć trochę już o praktyce. Jeszcze o tym, tak kiedy sobie to pisałem, jeszcze jakby jedną rzecz trzeba powiedzieć. Mówiłem na początku, że to satisfakcjo, to jest uczynienie czegoś, co jest adekwatne, co jest dostatecznie jakby wystarczające tak, do tego, co się stało. I teraz może nam się pojawiać taka myśl, że no właśnie też jakby po tej przypowieści, po tych tam wielkich sumach pieniędzy, że my nie potrafimy i to jest niemożliwe, żebyśmy zadośćuczynili Bogu za nasz grzech. Że jakby to tutaj jest, no, dla człowieka to jest nie do zrobienia. To prawda i to jest słuszne myślenie, Dlatego trzeba jakby sobie dobrze to przypomnieć, że za nasz grzech zadośćuczynił Bogu Jezus Chrystus swoją ofiarą na krzyżu. I tu znowu trochę jakby trudny język katechizmu, ale myślę, no nie uciekajmy przed tym. Dwa punkty, które mówią o konsekwencji śmierci Jezusa dla nas, jako dla grzeszników. Śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostateczne odkupienie ludzi przez baranka. To, co mówiłem o tym baranku, który jest ofiarą zadośćuczynienia w Starym Testamencie. Barankiem, który gładzi grzech świata, jest Pan Jezus. Nie grzech jednego, tylko całego świata. Nie grzech jednego człowieka, tylko całego świata. Ta śmierć jest ofiarą nowego przymierza, przywracającą człowiekowi komunię z Bogiem oraz dokonującą pojednania z Bogiem przez krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I znowu przypominam to, co czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, że gdzie nie ma krwi, tam nie ma odpuszczenia grzechów. I też można by tutaj zrobić taką jeszcze, zresztą to jest aluzja, tak, do eucharystycznego fragmentu. Jeżeli przyjmuje ciało i krew Pana Jezusa, kiedy przyjmuje hostię, przyjmuje całego Chrystusa, więc Jego ciało i krew, jakby ja doświadczam skutków tej śmierci, tak? Że to jest jakby wtedy właśnie mam udział w tym, co Jezus zrobił, kiedy przyjmuje Jego krew. I dalej, to co wyciągnąłem na powierzchnię, ofiara Chrystusa jest jedyna, dopełnia i przekracza wszystkie ofiary. Tak należy myśleć o swoim zadośćuczynieniu za grzechy, że największym tym, kto składa Ojcu zadośćuczynienie, jest Jezus Chrystus, bo to jest jedyna ofiara. To jest jedyny Zbawiciel, nikt inny nie jest Zbawicielem. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Teraz powinna być krytyka albo powinien być jakiś głos, no, który się powinien oburzyć. Jeżeli się nie oburzamy, to może jakoś, nie wiem, nie chce nam się już dzisiaj po południu myśleć. Ale zobaczcie, o czym jest to zdanie. O tym, że Bóg Ojciec wydaje swojego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Może tu się pojawiać echo takiego myślenia, że Bóg jest taki zły i tak sobie to wymyślił, że swoje dziecko poświęcił, żeby nas uratować. Ale jeżeli nie czytam tego zdania w takim kluczu, znaczy powinienem czytać to zdanie w takim kluczu, że jedynym, kto potrafi jakby zgładzić grzech, jest Bóg i człowiek. Ponieważ grzech, to co mówię na początku, ten Adam, który się odwraca od Boga, grzech jest przeciwko Bogu. I ten, przeciwko komu zgrzeszyłem, tylko on może mnie uratować z tego grzechu, tylko on może mi go odpuścić. Dlatego Bóg to wiedząc, posyła swojego Syna, który jest Bogiem i człowiekiem zarazem. Jest to też dla mnie, ja nie jestem, no oczywiście jestem teologiem z wykształcenia, ale jestem w tej chwili bardziej duszpasterzem niż teoretykiem teologii. Jest to jedna z trudniejszych rzeczy do wytłumaczenia. Dlaczego Bóg właśnie swojego Syna poświęcił na ofiarę za nas? Myślę, że najprościej mówiąc, można to tak rozumieć, że tego się domagała jakby waga sprawy. I tego się domagała, jest to adekwatne, jest to rzeczywiście to satis. Jest to takie, jakie być powinno w wypadku takiego przestępstwa, jakim jest grzech. Pamiętam znany pewnie biskup, coraz głośniej o nim się mówi, Grzegorz Ryś. On miał swego czasu, jeszcze gdy nie był biskupem, miał konferencję, byłem duszpasterzem Beczki przez pewien czas, on miał w Krakowie, miał rekolekcję tam w Krakowie dla studentów. Bardzo mocno utkwiła mi w głowie jego konferencja, którą mówił na temat tego, że grzech sprowadza śmierć. To znowu jest taka, może być dla nas taka mowa trawa, która właściwie nic nie znaczy, tak, bo my wszyscy grzeszymy, a wszyscy żyjemy. Tak? A umrzeć, wiadomo, że wszyscy umrzemy. Ale jeżeli na to popatrzę głębiej, że grzech nie tylko jest, wprowadzamy w niewolę, ale rzeczywiście powoduje śmierć mojego ducha. A w konsekwencji to wiemy z Pisma Świętego, z objawienia, że grzech jest zapłatą, że śmierć jest zapłatą za grzech. Tutaj aluzja, to też niedawno przeczytałem właśnie w katechizmie, żeby to dobrze zrozumieć. W takim razie co? Gdyby nie było grzechu, to Adam i Ewa byliby nieśmiertelni? W takim razie byliby takimi ludźmi nad ludźmi? Przecież człowiek jakby w swoim organizmie jest w jakiś sposób też skończony, tak? Moje ciało po prostu się zużywa, tak? Dobrze to zrozumieć należy tak, że Bóg oczywiście stworzył Adama i Ewę jako śmiertelnych, ale ich stan przed grzechem był taki, że oni nie musieli umierać. Że oni mogli, że jakby byli śmiertelni, ale ta bliskość z Bogiem powodowała, że oni mieli nie umrzeć. Natomiast ich grzech spowodował jakby to, że śmierć jest niestety, ale już konieczna w tym momencie. Bo to jest konsekwencja oddzielenia od Boga. Żebyśmy to też słusznie rozumieli. Właśnie do tego zmierzam, że grzech, zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? Jeżeli sobie tego nie uprzytamniam i nie żyję z taką świadomością, czym jest grzech, to rzeczywiście mogę go przeżywać bardzo banalnie. I może mi się wydawać, że właściwie nic się nie dzieje. Bo nie mam, tak, słynny tekst, sama mieszkam, grzechów nie mam. Właściwie nic się w moim życiu poważnego nie dzieje. Nie? To też dotyczy, nie, przepraszam, nie chcę obrażać pań, to też dotyczy mężczyzn, tak, możemy tak samo myśleć, że właściwie nic właściwie nie grzeszę, tak? I to jest niebezpieczeństwo tego, że sobie po prostu banalizuję grzech, a też w tym, co tu mówię, bardzo mi zależy, żeby też pokazać, że dotykam tutaj bardzo poważnych spraw dotyczących naszego życia wiecznego. I potem to było to pierwsze zdanie, że jest to dar Ojca, Ojciec daje nam swojego Syna, ale równocześnie jest to ofiara Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Dobrowolnie i z miłości ofiaruje On swoje życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo. Jezus nie jest tylko takim posłańcem, który bezwolnie teraz realizuje wolę Ojca, no tak, tata kazał, to ja to zrobię. Tylko to też jest przypomnienie tej nauki o naszym odkupieniu, że Jezus sam jako człowiek, mając wolę ludzką, mówi tak, ja się na to zgadzam. Ja to wybieram. Ja się dobrowolnie ofiaruję, jestem barankiem, który się dobrowolnie ofiaruje na ofiarę za cały świat, żeby cały świat był odkupiony. Żebyśmy tego właśnie tutaj nie przeinaczali, tej woli Pana Jezusa, że On rzeczywiście ją miał. I był wolny Jezus w tym, co zrobił. Że On chciał. Mówi Pan Jezus w pewnym momencie, nikt mi mojego życia nie zabiera. Ja sam je daję. Jestem wolny w tej ofierze. Aby naprawić nasze nieposłuszeństwo, to znowu przypomnienie tej Ewy, która sobie zakrywa ucho, bo ona popełniła grzech nieposłuszeństwa. Do czego zmierzam? Do tego, że zadośćuczynienie jest warunkiem, który mówi o naszej współpracy z dziełem zbawienia. Mówiłem na początku o tym chwytaniu tej równowagi. W historii Kościoła bardzo często, skoro mówimy o jakiejś równowadze, to bardzo łatwo było o przejście na jedną stronę albo na drugą. To znaczy albo tylko łaska, tak, i to jest jakby tutaj w ogóle tradycja protestancka, że przede wszystkim liczy się łaska, albo znowu, tak, jakby w drugą stronę, że właściwie wszystko muszę zrobić sam i właściwie jeżeli ja się nie postaram, no to Pan Bóg tu w ogóle nie pomoże. Tymczasem jakby zdrowa nauka katolicka jest taka, że jest potrzebna zarówno łaska, jak i moje działanie, że wiara się rozgrywa w duecie, że wiara się rozgrywa w dialogu, a nie w pojedynkę, ani sam Bóg, ani sam ja, tylko to zakłada dialog i współpracę. Pan Bóg mnie do tej współpracy zaprasza. Już mówiłem o tym, że po spowiedzi dopiero się wszystko zaczyna, tak naprawdę to jest początek jakiejś przygody ze swoją wolnością. Możemy mieć jeszcze, no właśnie, po spowiedzi nie jesteśmy wolni od zła. Jak odchodzimy od konfesjonału, to nie jest tak, że w tym momencie mamy gwarancję, tak, że przez pewien okres czasu nie będzie żadnych pokus. Bardzo często jakby może tak być, że to się od razu uruchamia, jakby nawrót do grzechu, że nasza pamięć przecież cały czas pracuje. I tu mogą być takie dwie postawy jeszcze wobec zła, które w ogóle się dzieje wokół mnie. Mogę przyjąć taką postawę, że chcę się od tego uwolnić i zaprzeczyć temu, że to jest, a mogę jednocześnie przyjąć taką postawę, pewnie to już się domyślacie, zupełnej bezsilności powiedzenia, no tak już musi być. Ja znowu tutaj wrócę, jest tutaj jakieś takie zniechęcenie, ani jedna, ani druga postawa no, nie są właściwe. Tak? Że tak jak mówię, najlepszym sposobem jest przede wszystkim skupienie się na tym, co ja mogę teraz zrobić, co ja mogę wybrać po tym sakramencie. Nie tylko to, czego ja sobie zakazuję, bo zakazywanie jest frustrujące. Pan Jezus nie jest zainteresowany tym, żeby mieć frustratów w swoim kościele, tylko jest zainteresowany tym, żeby mieć ludzi wolnych, którzy wybierają i którzy chcą coś wybrać. I mam możliwość, Bóg mi daje możliwość naprawienia mojego zła. Tak jak mówię, do spowiedzi, jako do sakramentu należy pokuta, którą nadają księża. Czasem jakby warto, nie wiem, czy się zdarzają Państwu takie sytuacje, ale proszę, można się dopominać o, że tak powiem, jeżeli czujecie, że ta pokuta jest na przykład za mała, tak, to jakby w tym dialogu ze spowiednikiem można się dogadać, że może ktoś ma potrzebę tego, żeby odpokutować na przykład mocniej. Tak. To na przykład jest taka sytuacja, kiedy jest dokonywana aborcja, to wtedy jakby też nas tak się uczy, by tym kobietom, które popełniły aborcję, czy tym mężczyznom, którzy współuczestniczyli w aborcji, albo kobietom, często to są na przykład rodzice, którzy namawiają do aborcji, też mają przecież winę i ekskomunikę za aborcję, też tak samo zaciągają, żeby ta pokuta naprawdę była solidna, nie dlatego, że teraz trzeba właśnie komuś, że tak powiem, brzydko dokopać, tylko po to, że jakby jest też potrzeba właśnie tego adekwatnego, tak, grzechu. Jeżeli, przypominam Stary Testament, jeżeli zawini arcykapłan, to za niego trzeba złożyć najlepsze mięso. Tak? Jakby to jest to myślenie. Jeżeli ktoś popełnia taką zbrodnię, jaką jest zabicie nienarodzonego dziecka, to ta pokuta musi być adekwatna. Tak? To jest często na przykład coś, co obejmuje 9 miesięcy, tak żeby też jakby pokazać ten cykl jakby rozwijania się życia, które zostało w taki brutalny sposób przerwane. Więc można się jakby... Po to też jest to błogosławieństwo, że my się spowiadamy indywidualnie, że to się dzieje w kontakcie jeden na jeden, że my możemy porozmawiać, tak? Że my możemy o coś dopytać. Można się jakby dopominać o pokutę większą. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę rzeczywiście, żeby ale to nie wszystko, jakby zadośćuczynienie to nie jest tylko to, co ja mam odmówić, zrobić, czasem podziękować, czasem, nie wiem, wziąć żonę na randkę, to są moje ulubione małżeńskie pokuty, żeby się wybrali na randkę po latach. Ale tutaj dopiero zaczyna się cała właśnie moja inwencja. To jest to, co Pan Jezus mówi do tych kobiet. Idź i masz wiedzieć, gdzie masz iść i masz sobie wytyczyć tą drogę. Ja ci nie mówię, gdzie masz iść. Ja ci nie powiem dokładnie każdego kroku, tylko tu zaczyna się już twoje myślenie i twoje bycie na wolności i twoje jakby decydowanie o sobie i wybieranie. Jeżeli powiedziałem jakieś złe słowo o kimś, to może przede wszystkim nie tyle, teraz już powiem sobie, że no właśnie jakby złym zadośćuczynieniem jest powiedzenie, nie będę już nigdy nic złego mówił, tak? A dobrym zadośćuczynieniem jest to, że no to teraz poszukam, to jest o wiele trudniejsze, czegoś dobrego na temat tej osoby. I to na przykład w jakimś gronie, w pracy powiem taką opinię na temat tej osoby, co oczywiście zadziwi wszystkich, bo ta na przykład osoba jest powszechnie już obgadywana, a ja powiem nie, jednak robi coś dobrego. I to jest zadośćuczynienie za mój grzech obmowy, której to pokuty niekoniecznie ksiądz mi zada, tak? Ale to jest właśnie to, co ja zrobię. Ta 1/5 wartości ukradzionego wołu, który w Starym Testamencie właśnie miał takie znaczenie, że ja coś muszę też z siebie dać, a nie tylko to, że ktoś mi powie, co ja mam do końca zrobić. Na przykład zdarzają się przecież grzechy, do których się wraca. Tak? Często też są osoby, które się spowiadają z palenia papierosów. I co tutaj zrobić? Tak? Ktoś mówi, że nie jest w stanie tego przerwać. A może właśnie zadośćuczynieniem będzie to, że ktoś na przykład odmówi sobie kupienia papierosów jednego dnia albo zrezygnuje z tego jednego papierosa dziennie, będzie zmniejszał dawkę. Tak? Jakby jeżeli nic nie zrobię, to właściwie tak jakbym tej łaski w ogóle nie przyjął, jakbym cały czas był na nią odporny. Trudnym tematem bardzo konfesjonalnie jest antykoncepcja w małżeństwie. Czasem ona jest bardzo jakby uzależniona od sytuacji, nie wiem, finansowej, zdrowotnej. Rzeczywiście jakby ja słyszę jako ksiądz kogoś po drugiej stronie, kto mówi, jest trójka dzieci, jest w tej chwili kredyt taki, że nie możemy absolutnie mieć dziecka. Tak? I oczywiście można powiedzieć, że powinien jako ksiądz powiedzieć, zaufajcie Panu Bogu. Tylko to jest, może wiem, że to jest nagrywane, ale wydaje mi się, że to jest po prostu bezczelne z mojej strony, jeżeli tak powiem takiej osobie. Oczywiście ja mogę tak myśleć, tak, że to jest, proszę zaufać Panu Bogu, ja, który nie mam rodziny, który nie mam kredytu i który nie mam małych dzieci, nie muszę się bać o moją pracę. Jeżeli tylko zostawiam kogoś z takim tekstem, to jestem przekonany o tym, że to jest po prostu brak szacunku dla tej osoby. Dlatego bardzo często robię tak, jeżeli ten temat już w ogóle wychodzi na spowiedzi, to proponuję, żeby przynajmniej te osoby jeszcze raz się zdecydowały na rozmowę na ten temat ze sobą. Bo może tak być, że pewne rzeczy, kiedy oni podejmowali decyzję na jakąś trwałą formę antykoncepcji, wtedy właśnie na tamten moment była taka sytuacja, podjęliśmy i tak już w tym zostaliśmy. I być może jedynym ruchem, który mogą zrobić po tej spowiedzi jest jakby dogadanie się ze mną jako ze spowiednikiem, że się decydują na jeszcze jedną rozmowę na ten temat. Bo być może po tym roku, czy tam po tych kilku miesiącach coś się zmieniło w ich sercach, w ich myśleniu na temat tej sytuacji. Jeżeli nic nie zrobią, to właściwie ta łaska jest nieprzyjęta, można powiedzieć, że właściwie nie ma żadnego zadośćuczynienia za ten grzech, który się popełnia. Są też grzechy, które popełniamy przeciwko samym sobie. Są grzechy, którymi ja się na przykład bardzo krzywdzę, tak? Na przykład jedząc za dużo. Krzywdzę swojemu ciału, krzywdzę w ten sposób swoje ciało, odreagowuję jakiś stres albo zalewam ten swój organizm alkoholem i wtedy być może zadośćuczynienie będzie to, że ja coś godziwie dobrego dla siebie zrobię. To jest też taki aspekt, o którym często nie myślimy, bo mówimy, no tak, trzeba właśnie dbać o innych, oczywiście, tylko jeżeli ja nie zrobię też tego gestu jakby troski o samego siebie, o swoje zdrowie, o swój sen, to myślę, że to też ma mało wspólnego z takim zdrowo przeżywanym zadośćuczynieniem za grzechy przeciwko samemu sobie. I takich sytuacji no można by wiele. Ja mówię tylko o tych rzeczach, żeby pokazać ogólną zasadę, że tu bardzo dużo zależy od mojej wyobraźni i od mojego pomyślenia, co ja mogę, w jaki sposób ja teraz mogę naprawić grzech. I naprawdę nie wszystko powie mi ksiądz. I to, co ksiądz powie albo nie powie, to jest, można powiedzieć, parę procent tylko tego, co tak naprawdę zaczyna się w mojej głowie po sakramencie spowiedzi, moim powrocie do domu, z powrotem jakby do tych samych ludzi, tak, o których przed chwilą mówiłem w konfesjonale, do tych samych sytuacji, do tych samych schematów, które wracam po spowiedzi, nie wiem, w pracy, w relacjach z rodzicami, no z kimkolwiek, tak? I teraz, co ja tutaj mogę naprawić? Jak ja mogę zrobić coś lepiej? Co ja mogę teraz wybrać pozytywnie, a nie tylko w taki negatywny sposób, że nic nie robię. Jeszcze jeden obraz na koniec. On jest dosyć, pamiętam, że był dosyć... Aha, tu jest jeszcze taki tekst, zapomniałem o tym. Tutaj to jest jeszcze taki fragment z katechizmu, który jest zaraz po tym fragmencie, kiedy była mowa o zadośćuczynieniu, tym jakby takim najbardziej dla nas źródłowym. To jest już o tej samej pokucie. Ja tutaj pokazuję to ze względu na tą linijkę, którą zrobiłem na biało. Żeby też pamiętać o tym, że pokutą może być po prostu cierpliwa akceptacja krzyża, który muszę dźwigać, którego nie mogę zmienić. Czasem jest taka sytuacja, że ktoś się zajmuje starszymi rodzicami, jest to bardzo frustrujące dla jednej i dla drugiej strony, bardzo trudna sytuacja, albo ktoś ma tak w domu alkoholika, który no nie będzie po tej spowiedzi teraz, nie stanie się zdrowym człowiekiem, który nie ma żadnego problemu z alkoholem. I teraz, jeżeli właściwie też nie powiem jako ksiądz, ale też ktoś nie będzie wiedział, że to, że ja się cierpliwie zgadzam na to, czego w tej chwili nie mogę zmienić od razu, to też jest jakoś przyjęcie tej sytuacji jako pokuty i przyjęcie takiego stanu rzeczy też jest no, wyrazem mojej pokuty. To ostatnie zdanie jeszcze, myślę, że to też jest ważne. Tego rodzaju pokuty pomagają nam upodobnić się do Chrystusa, który raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy. Znowu ta sama myśl wraca. Pozwalają nam się stać współdziedzicami Chrystusa zmartwychwstałego. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to potem jest dalej, to wspólnie z Nim będziemy królować. Jeszcze jeden obraz. To jest pokuta świętego Hieronima. Wybrałem go dlatego, ze względu na tą pomysłowość Hieronima, że on sobie ten krzyż do takiego drzewa przyczepił, że on zaczął się uderzać tym kamieniem, tak, bo on potrzebował tak sobie, że tak powiem, mocno poczuć tą swoją winę, a jednocześnie jest gotowy do drogi. Jest właśnie, to nie jest takie przygniecenie do tej ziemi, że teraz tutaj całe życie będę pokutował. To jest takie podsumowanie tego, co chciałem powiedzieć o naszej pomysłowości, o naszej twórczości, którą warto zaangażować w swoje przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania, a jednocześnie jest cały czas to, że jest spowiedź, jest moja pokuta, ale ja muszę dalej iść w drogę. Że to stanie w miejscu, tutaj niewiele zmieni. Jeżeli chcemy wszyscy, myślę, dobrze przeżywać sakrament pokuty, to Bóg mówi, owszem, ja jestem jedynym, który odpuszcza grzechy, ale ty, człowieku, musisz zaangażować też swoją wolność w to, co ty zrobisz ze swoim życiem. To się samo nie zrobi. I chciałbym w ten sposób skończyć to, co chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś z Państwa ma teraz do mnie pytania, to spróbuję odpowiedzieć.
Proszę po prostu poprzez podniesienie ręki, ja będę podchodził, podawał mikrofon, ponieważ zależy nam na tym, żeby Państwa pytania, a nie tylko Ojca odpowiedzi, również się nagrały, bo Państwa pytania to o co... co jest dla Państwa ważne, również jest ważne dla nas. Więc jeśli tylko ktoś chciałby o coś spytać, proszę po prostu podnieść rękę. Gdyby ktoś się wstydził zadać pytanie, to nie jest jak niczym złym, to ja puszczę po lewej stronie koszyk z kartkami, po prawej stronie koszyk z kartkami, na karteczce piszemy pytanie, rzecz jasna anonimowo, ja później przeczytam te pytania przez mikrofon. ja bym miał do Ojca pytanie, które mi się nasunęło, kiedy się przygotowywałem do tego spotkania. Bo to jest w ten sposób. Mam wrażenie, że wiele osób, które się spowiada, włączając też w to mnie samego, w jakiś sposób nie robi nic tak naprawdę, żeby zrealizować ten piąty warunek, czyli właśnie zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Czy w takim razie taka spowiedź jest właściwie ważna? Może to jest takie pytanie na zasadzie zrzucenia dużego kamienia do małego stawu, ale jest to dla mnie ważne.
Jest ważna, ponieważ jakby proszę zauważyć, że to nie są warunki ważnej spowiedzi, tylko to są warunki dobrej spowiedzi. Nie? Jakby dla ważności spowiedzi jest potrzebne to, żeby był tam ksiądz, który może spowiadać, bo to też to nie wszyscy wiedzą, że my na przykład zaraz po święceniach nie możemy spowiadać. Ze mną było tak, że ja byłem wyświęcony w sobotę, a dopiero mogłem spowiadać od czwartku następnego, ponieważ jest potrzebna jeszcze zgoda biskupa na moje spowiadanie. Kiedy my zmieniamy dominikanie domy, gdybym na przykład dostał asygnatę tutaj do Wrocławia, to musimy poprosić biskupa wrocławskiego o moje, żeby ja mógł spowiadać. To jest taka rzecz, o której rzadko kiedy się mówi głośno, ale jakby też my tej władzy nie mamy, też ona jest jakby kontrolowana przez biskupa, władza rozgrzeszania. Więc musi być ksiądz, który może rozgrzeszać, no i musi być materia, czyli muszą być grzechy. Jeżeli jedno i drugie się zgadza, jest jeszcze postanowienie poprawy, tak, czyli nie ma takiej sytuacji, że ktoś chce zostać w tym grzechu, nie chce nic zrobić, żeby z niego wyjść, no to wtedy jest ważna spowiedź, jest ważne rozgrzeszenie, tak? Ale właśnie zadośćuczynienie należy do warunków dobrej spowiedzi. Ja bym tutaj się tego... Też myślę, że ta kolejność została tak ułożona, że właśnie z jednej strony to jest dla nas, może można powiedzieć, powód do czasami do lekceważenia tego warunku, a z drugiej strony jednak nie jest on wprost, nie uzależnia on ważności mojej spowiedzi, więc tak bym potrafił na to odpowiedzieć.
Mnie się wydaje, że w świadomości takiego prostego, że tak powiem, wierzącego, bardzo, bardzo często w ogóle zadośćuczynienie prawie że nie istnieje. Z drugiej strony, to jest wielki błąd, że tak powiem, duszpasterstwa, że się kładzie na... Mówić jest tylko jednym z... i to powiedziałabym nie najważniejszym, bo najważniejszym jest żal. I że jeżeli człowiek naprawdę żałuje, to ma tą naturalną skłonność, że chciałby to zło, które popełnił, w jakiś sposób naprawić. A to, że się powiedzmy wymaga czasem no, takiej okazjonalnej spowiedzi, bo święta, bo proszą mnie na Ojca Chrzestnego, bo tego, to nie prowadzi właśnie. Czy może czasem prowadzić, ale to jest za mało.
Ja się zgadzam z panią, tylko chciałbym dopowiedzieć tak dwie rzeczy do tego, co pani mówi, że jakby trudno, ja bym się trochę jednak ostrożnie wypowiedział na temat tego, że najważniejszy jest żal, bo jakby te warunki, one są ubrane, one są jakby w całości, tak, one dopiero wtedy pracują, tak, jeżeli ja rzeczywiście dobrze się przygotuję, jest rachunek sumienia, jeżeli ja żałuję za moje grzechy, postanawiam, wyznaję i zadośćuczynię, bo one muszą grać w całości, nie? Więc jakby nie tylko, że, jasne, że żal mnie często popycha do spowiedzi i to jest ten taki warunek, który, od którego się to wszystko zaczyna, to jedno, a też chciałem powiedzieć o tym, żeby, mówię to też jako ksiądz, który spowiada właśnie różne sytuacje, tak czasami rzeczywiście można odnieść wrażenie, że ktoś no właściwie tylko potrzebuje mojego podpisu na kartce, a to już Panu Bogu zostawiam właśnie, żeby nie być sędzią takich sytuacji. Myślę, że to wymaga takiej ostrożności też, ponieważ to, co się dzieje między człowiekiem a Panem Bogiem, jest tajemnicą. Nawet jeżeli ja tak intymnie w tym uczestniczę jako ksiądz, który słucha tego wyznania, to jednak mimo wszystko mnie to uczy dużej pokory, że uczy nas to generalnie, myślę, księży, szczególnie czas przed świętami, że żeby nie tak łatwo właśnie osądzać i mówić, że te spowiedzi są gorsze, bo często no, nie znamy tajemnicy serca tych ludzi.
No tajemnicy serca ludzi to nikt nie może.
Tylko Pan Bóg.
Ale chodzi mi o to, że bardzo często się mówi sakrament świętej spowiedzi.
Tak.
Spowiedź nie jest święta, ma być szczera.
Tak. Znaczy mówi pani o spowiedzi jako o wyznaniu grzechów,
jako,
tak?
Jako o wyznaniu grzechów. Tak. I powiedzmy, ten jeden warunek nie jest sakramentem, sakrament obejmuje wszystkie pięć.
No tak, bo to jest kwestia też nazewnictwa, także mówimy na ten sakrament spowiedź, sakrament spowiedzi, ale tak samo no jest to przede wszystkim sakrament pokuty i pojednania.
Mi się wydaje, że to jest ważne jednak, żeby mówić o wszystkim. Dlaczego nie...
Stąd też taki temat tej konferencji, myślę, tutaj we Wrocławiu, żeby mówić...
Niedawno była w parę kolekcjach, gdzie ksiądz mówił o... Zresztą bardzo elokwentny, bardzo mówił... Tylko spowiedzi nie ruszając, że tak powiem, wszystkiego innego. A to trzeba powiedzieć, że mówimy o sakramencie pokuty czy pojednania, co obejmuje całość.
Zgadzam się i dlatego duży szacunek dla organizatorów za taki temat. Wydawałoby się, że niszowy, a jednak potrzebny.
Frekwencja pokazuje, że właśnie nie jest to temat niszowy.
No znaczy tak, no tak, oczywiście, no jest życiowy jak najbardziej.
Ja mam takie pytanie, czy zadośćuczynieniem za coś wyrządzonego drugiemu człowiekowi, którego ja już nigdy nie spotkam, na przykład, nie wiem.
Nie wiem, czego jest podporządkowany i on się na mnie zaczyna. Czy zadośćuczynienie może być modlitwa?
Oczywiście, tak, ja tego nie powiedziałem chyba, ale są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście już jakby wprost nie mogę tak naprawić jakiegoś, ktoś na przykład już nie żyje albo właśnie nie, mam pewność, że już tej osoby nigdy nie spotkam, to rzeczywiście wtedy jasne, że jest potrzebne takie zadośćuczynienie, które no, będzie czy modlitwą, czy na przykład, no, jak pani mówi o sytuacji na drodze, czy na przykład postanowieniem, że będę na przykład wpuszczał tak, kogoś przed siebie. No to jest niby taki drobiazg, a jest to jakimś takim konkretnym dobrem, które mogę komuś uczynić tak jakby w zamian za to, co zrobiłem złego, nie? Więc oczywiście nie musi to być zawsze wprost adresowane do tej osoby.
Ja chciałam tak ogólnie spytać, ponieważ wiem, że wielką wolą dla księży jest wysłuchiwanie spowiedzi. No i tutaj tak naprawdę my też mamy wątpliwości, jak mówić, co, prawda?
Pytanie jest takie, jak mówić swoje wyznanie grzechów. Więc myślę przede wszystkim, żeby mówić grzechy swoje. To jest pierwsza rzecz.
Nie, ale chodzi o te formułki, bo zazwyczaj są niektórzy formułki mówią, tak?
Znaczy w tej formule, ja mówię z takiego mojego, jestem krótko księdzem, tym 5 lat księdzem, także z mojego doświadczenia chyba najważniejsze informacje to są te, kiedy ktoś ostatni raz był u spowiedzi i mniej więcej w najprostszym zdaniu, jaka jest jego sytuacja. Tak? Inną sytuacją jest ktoś, kto jest w małżeństwie, inną ktoś jest sam, ktoś jest wdowcem, ktoś jest po rozwodzie, ktoś jest studentem, ktoś pracuje. Jakby jedno słowo, które mniej więcej pomaga mi określić tą, jakby warunki tej osoby, tak? Jakby sytuację tej osoby.
Czyli jakby przedstawienie się?
Tak.
Wyznanie grzechu?
Tak. Przedstawienie się właściwie jak najbardziej lakoniczne, to co ja uznaję, że jestem, ja mówię zawsze, że jestem księdzem, jestem zakonnikiem, tak jakby to też określa to, jakby to z czym przychodzę, tak? Więc ja teraz miałem rekolekcję w Adwencie i powiedziałem takie proste trzy rzeczy a propos wyznania grzechów tam na takiej konferencji w parafii, że przede wszystkim, żeby się spowiadać z grzechów, a nie z uczuć, żeby się spowiadać z tego, co zrobiłem złego, a nie co zrobiłem dobrego, to, bo często bardzo mówimy o rzeczach, które robimy dobrze, to fajnie, ale to nie jest miejsce, to nie jest potrzebne na spowiedzi. Do ważności spowiedzi są tylko potrzebne niestety te rzeczy, które nam się złe zrobiły. No i też bardzo często zdarza się nam mówić grzechy innych. Tak? Nie grzechy cudze moje, w sensie, że ja uczestniczyłem w czyimś grzechu, w sensie, że popierałem czyjś grzech, tylko jakby gdzieś w tej opowieści zdarza się, że mówię, co ktoś inny robi złego. To jest absolutnie niepotrzebne. Tak? Czyli najprościej grzechy i to swoje. Tak najprościej mogę powiedzieć.
Czyli tak naprawdę w 5 minut się możemy spowiadać.
Tak.
Bo czasami coś oczekujemy. Tego pytam.
Ja rozumiem, oczywiście.
Bo to jest bardzo istotne.
Tylko to właśnie też...
Spowiedź jest, jakby też ma ten urok, że każdy człowiek tutaj jest, będzie inny, tak? I nawet jeżeli właśnie tam w tych Starachowicach, gdzie mówiłem te rekolekcje, właśnie po takiej konferencji usiadłem do konfesjonału i dokładnie wszystkie te rzeczy, jakby wszystkie te błędy zostały popełnione, tak? Tak jakby nikt w ogóle nie słyszał tego, co mówię, tak? Bo były generalnie opowieści o uczuciach i to były tak związane z innymi ludźmi i że ile to dobrego ktoś robi, więc rozumiem, że to jest bardzo trudno zmienić, ale Dlatego mówię o tym głośno, ponieważ ze spowiedzią jest tak, w ogóle jakby z katechizacją właśnie dorosłych jest tak, że to często zostajemy na tym, co gdzieś tam się ewentualnie skończyło w liceum, w najlepszym wypadku gdzieś na studiach i potem idą lata, tak, i w ogóle nie ma żadnego pouczenia z naszej strony, więc oczywiście to jest, można powiedzieć, wina całego systemu i błąd z tego systemu, że nie ma tej katechizacji dorosłych, że dużo osób po prostu tego nie wie. Tak? Nie potrafi na przykład oddzielić, nie potrafi powiedzieć, co jest jego uczuciem, a co jest jego wolą. Nie potrafi powiedzieć, co jest myślą i co jest pokusą i spowiada się niepotrzebnie z pokus. Pokusa nie jest grzechem, nie? Myśl moja, kiedy ja już, że tak powiem, włączę się, kiedy ja uruchomię moją wyobraźnię i ja decyduję wtedy, o czym myślę, to jest mój grzech, a nie pokusa.
Tam wiem, że
czyli bardzo prosto się
spowiadać
z tego, co
ksiądz. Tak, bardzo prosto. Prawda, że to było jak najprostsze słowa. Oczywiście.
Nie trzeba się
wypowiadać. Jeszcze oczywiście w formie osobowej, że to ja zrobiłem, a nie, że się zrobiło, bo to też jest często.
Proszę bardzo, tak? Pan chciał zapytać.
Niech będzie powinien. Ja chciałem zapytać, nie wiem, czy mieszczę się w formule, ale zapytam o coś takiego. No, sprawa publiczna. Prezydent na przykład naszego kraju wypowiada się w jakiejś tam formie, że nie ma jednego prawa Bożego. Coś podobnego chyba powiedział. I teraz...
Znaczy, no, że nie ma innego prawa jak prawa Bożego, tak?
Znaczy, nie ma jednego prawa Bożego. Aha, bodajże to coś popularne jego wypowiedź. W każdym bądź razie wprowadza zamęt. Jest to osoba no, pokazująca się jako wierząca, przyjmująca komunię. I teraz no, taki problem, no i czy to jakieś władze kościelne powinny w tym momencie jakoś tak zareagować, czy jakoś tak, znaczy to jakaś kwestia zadośćuczynienia, czy nie, no bo to jest sprawa powszechna, która wprowadza zamęt. Dziękuję.
Myślę tak, jeśli chodzi o odpowiedź na takie pytanie, które jakby wprost może nie dotyczy jakby naszego tematu, ale przede wszystkim trzeba by zapytać pana prezydenta, co miał na myśli. Ja bym tak na zdrowy rozum od tego zaczął, tak? Ponieważ też doświadczenie spowiedzi pokazuje mi, że co innego jest, jedną rzeczą jest to, co ja mówię, a inną rzeczą jest to, co ktoś słyszy. Tak? I oczywiście, no, jeżeli pamiętam, to jest takie też prawo, że na przykład, jeżeli ktoś jest publicznym grzesznikiem, tak, i on nie okazuje żadnej skruchy, to na przykład nie mogę udzielić komunii świętej, tak? Jeżeli on podchodzi do mnie do komunii na przykład, jeżeli tak by się okazało. Tylko pytanie, czy ja bym jednak tutaj tak na zdrowy rozum przede wszystkim tak dowiedział się, co ta osoba publiczna, jaką jest no, prezydent, tak miał na myśli, mówiąc takie coś, o co mu chodziło, tak? Bo jeżeli on podważał w ten sposób Ewangelię, no to może potrzebuje jakiegoś takiego właściwie tak powiedzenia, że nie ma jakby dwóch rodzajów prawa Bożego, tylko jest no, jedna prawda, która pochodzi od Pana Boga, nie? Ale to też właśnie to, co Pan mówi, że bardzo często są takie sytuacje w naszym księżowskim doświadczeniu, że jedno mówimy, a potem zupełnie coś innego ktoś słyszy i często to czasami to wraca, jeżeli ktoś na przykład się spowiadał u tego samego księdza, to potem słychać, że różnie są nasze słowa interpretowane. No taka już jest los naszej wolności.
Czy istnieje spowiedź przez internet?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie.
Ja bym chciała zapytać, bo w niektórych grzechach przypominamy sobie dopiero już całe grzechy przeszłości, tak, prawda? No i te grzechy, no w miarę, że tak powiem, człowiek się duchowo rozwija i sobie przypomina, że właśnie kiedyś tam dawno temu zgrzeszył, no ale właściwie dostał rozgrzeszenie po z tych grzechów, które się nie powiedziało, a nie czuje człowiek, że jest rozgrzeszony. No jakby to tak wracać właśnie do tych grzechów z przeszłości?
Znaczy rozgrzeszone jest to, co wypowiem. To tak wygląda, tak? Dlatego czasem ksiądz dopytuje, kiedy ktoś ubiera w takie ogromne, okrągłe słowa pewne sprawy, czasem wstydliwe właśnie, to ja po to się dopytuję, żeby ta osoba wypowiedziała swój grzech, żeby on został odpuszczony, a nie jakieś ogólne twierdzenie na temat tego, że się zachowywałem brzydko, tak? Bo tutaj w mojej głowie, jeżeli słucham tego, mogę naprawdę sobie pomyśleć wszystko, a ta osoba może mieć na myśli właśnie coś konkretnego, więc to jedna rzecz, że odpuszczone jest to, co wypowiadam, a jeżeli właśnie po latach wraca mi w pamięci, że coś zrobiłem, a nigdy tego nie mówiłem, no to mogę to swobodnie powiedzieć, tak? Tu się też pojawia, to tylko dopowiem jakby w tym temacie, problem spowiedzi z całego życia, tak? Jakby to jest w niektórych kręgach, jakichś tam w niektórych takich sposobach formacji też chrześcijańskiej jest to zalecane na pewnych etapach. Myślę, że tutaj warto pamiętać o takim rozdzieleniu, tak? Że jedną rzeczą jest, jeżeli coś już wypowiedziałem na spowiedzi i zostało mi odpuszczone, to nie mam do tego wracać. Tak? Mogę nazwać o to, że w moim życiu pojawiały się takie problemy, że moja historia życia jest taka, że niosę w historii mojego życia, w mojej pamięci takie sytuacje, ale nie wypowiadam tego na spowiedzi po to, żeby Bóg mi to odpuścił. Pan Bóg jest doskonały w swoich działach. Jeżeli raz odpuszcza, to już nie trzeba tego poprawiać. Natomiast na spowiedzi takiej właśnie z całego życia jest ważne to rozdzielenie, co się stało od ostatniej spowiedzi, a o czym, o jakim problemie czy o jakiej historii swojego życia chcesz opowiedzieć. Bo jeżeli ktoś to pomiesza, no to ja mogę nie wiedzieć, o co chodzi, tak? I z czego ja mam rozgrzeszyć w tym momencie. Nie będę Pana Boga poprawiał, skoro już raz coś rozgrzeszył. Udzielił Pan Bóg uwolnienia od grzechów jakichś.
A w sytuacji ludzi w podeszłym wieku, 80, 90
lat? Też się spowiadają takie osoby. Czasami mają lepszą pamięć, czasem gorszą. No wymaga to pewnie takiej dużej zwinności też księdza, żeby jakby umiejętnie też wysłuchać, ale też umiejętnie może podpytać tak o coś, to już jest, myślę, już jakby po naszej stronie jakby taki warsztat, żeby to umieć też rozmawiać z takimi osobami, które czasem właśnie zapominają, na szczęście jest ta miłosierna formuła, że więcej grzechów nie pamiętam i to jest po prostu samo miłosierdzie.
W Biblii często grzesznicy, że tak powiem, nie wypowiadają swoich grzechów.
Tak, nie wypowiadali, zdarza się.
Później dostają rozgrzeszenie. Jak to jest?
No.
Jeżeli ktoś przychodzi do konfesjonału i nie mówi grzechów, to nie dostanie rozgrzeszenia, bo nie ma co rozgrzeszać. A jeżeli nie mówi, a myśli, że ksiądz się domyśla, że on coś zrobił, to nie jest odpuszczone. No odpuszczone jest to, co jest usłyszane przez księdza. Taka jest logika tego sakramentu, bo to jest materia. Tak jak w sakramencie chrztu musi być woda i przy Eucharystii musi być ten chleb i wino i kawałek wody, materia, tak samo w spowiedzi musi być materia, jaką są wypowiedziane grzechy. Bez tego nie będzie rozgrzeszenia. No tak to... No to już wtedy musi to bardzo umiejętnie zrobić, żeby to... Albo się będzie umiał przyznać tej osobie, że prosi o powtórzenie, no albo jakoś to już, nie wiem, nie zdarzyło mi się, nie wiem jak to działa. No tak, tak, zdarza się. Bardzo dziękuję w takim razie chyba już tak za te pytania Państwu widać.
Włączę dosłownie na momencie, może nie będę używał tego urządzenia, bo to jest bardziej krótka odpowiedź, jak powiedziała.
To jest nówka nieśmigana. Po pierwsze chciałbym zapowiedzieć kolejny wykład. 15 lutego o 17 w sobotę tutaj ojciec Tomasz Franz, OP, będzie mówił o sektach, o tym, czym jest sekta, o zagrożeniu ze strony sekt, o tym, jak ewentualnie pomóc komuś, kto jest uwikłany, czyli coś i ostrego, i na czasie, i ważnego. Serdecznie Państwa zapraszam, 15 lutego w sobotę tutaj. I druga rzecz, udało nam się wskrzesić naszą stronę internetową pod nowym adresem, on będzie dostępny tutaj na plakacie najbliższego spotkania i na stronie
www.wrocław.dominikanie.pl. Zaraz do... Właśnie.
Ja już się odpiąłem, więc... Tam...
Proszę mi dać dosłownie minutę, ja... Okej.
Więc tak, jeśli przez ten czas, kiedy Marcin napisze, ja powiem ten adres. www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl bez kropki. No. Tu zaraz też ten adres wyświetlimy i to jest już adres stały, na którym będzie nagranie dzisiejszego spotkania i wszystko, co było wcześniej na stronie. Nic z zawartości naszej strony nie zostało stracone. Jeśli kogoś będą interesowały jakiekolwiek nagania, które były tam dotychczas, one nadal tam się będą znajdowały. Nagranie z dzisiejszego spotkania najpóźniej za 2 tygodnie również się tam znajdzie. Dziękuję ojcu za wykład i państwu dziękuję za wyjątkowo liczne przybycie.